To już chyba piąte spotkanie, jakie mamy, podczas których omawiamy sposoby pokonywania depresji. Otwórzmy dzisiaj Ewangelię według Mateusza, rozdział 20. I tam będziemy czytać pierwszych 16 wersetów. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie, więc rzekł do nich: idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? A oni na to: nikt nas nie najął. Mówi do nich: idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. Gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tedy, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawiste dlatego, iż ja jestem dobry? Tak będą ostatnimi pierwsi, czy ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Dlaczego to podobieństwo czytam, gdy mamy dzisiaj mówić o uczuciach? Czyż nie ma miejsc w Piśmie Świętym, aby wziąć je za podstawę tego rozważania, tego tematu? Ale właśnie jest ich tak wiele i one są tak oczywiste, że pozwoliłem sobie wziąć to podobieństwo. Mimo że ono dzisiaj nie mówi wcale o uczuciach. Każde podobieństwo, a jest ich wiele w Nowym Testamencie, w Ewangeliach jest ich wiele, każde podobieństwo chce nam przekazać jakąś jedną prawdę o tym, kim jest, czym jest Królestwo Boże. I przez opowiedzenie jakiejś historii z życia wziętej, którą ludzie znają, o siewcy, który siał te cztery ziarna, czy inny z kolei zasiał i w nocy mu nieprzyjaciel wsiał inne ziarno, albo o kobiecie, która rozrabiała ciasto, włożyła tam troszkę zaczynu, ciasto urosło. I tak różne obrazy z życia wzięte Pan Jezus po to opowiadał, by jakąś jedną prawdę o Bożym Królestwie, prawdę duchową przedstawić. Również i to podobieństwo było wzięte z życia. Ktoś najmował sobie robotników i o różnych porach w ciągu dnia. Jedni pracowali cały dzień, wiele godzin, a inni, jak się okazuje, pracowali tylko jedną godzinę. Jaką prawdę to podobieństwo nam chce powiedzieć o Bożym Królestwie? Więc prawda, którą jednak muszę podkreślić, mimo że nie o tym będę dzisiaj mówił, jest taka. W Królestwie Bożym nie ma zapłaty według pracy. Boża zapłata jest z łaski tego, który ją może udzielić. Werset taki bardzo ważny, który znamy być może wszyscy, jeśli nie, to jest w liście do Efezjan, rozdział 2, wiersz 8, a potem są następne 9, 10. Ten wiersz tak brzmi: albowiem zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę. Boży to dar. I dalej apostoł Paweł wyjaśnia, że dlatego Bóg przewidział zbawienie z łaski, dlatego to jest Boży dar, dlatego to nie jest z nas, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. I Bóg zbawić, uratować chce człowieka i zbawia, ratuje ze swojej łaski, ze swojego miłosierdzia, które przez nas jest niezasłużone. Po prostu z Jego miłosierdzia. Jest to Boża przychylność. Łaską Bożą przychylnością, miłosierdziem jesteśmy uratowani przez naszą wiarę. I to nie jest z nas. Jest to Boży dar. I więc taką prawdę chciał Jezus przekazać ludziom, gdy chodzi o Boże Królestwo. Jedni oczywiście pracowali wiele godzin, a inni tylko jedną godzinę. Zapłatę otrzymali jednakową. Ale oczywiście musimy również o tym wiedzieć i wczoraj mieliśmy tutaj wykład dla słuchaczy szkoły biblijnej, zborowej szkoły biblijnej na temat eschatologii, czyli rzeczy przyszłe, które mają się wydarzyć. Chętni w przyszłym roku mogą, w przyszłym roku akademickim będą mogli z tego skorzystać. To będzie również i dla wszystkich później dostępne. I tam mówiliśmy, że będą dwa rodzaje sądów. I pierwszy rodzaj sądu będzie przed tak zwaną bemą, czyli przed wysokim, sędziowskim krzesłem, takim, jakie było podczas zawodów igrzysk olimpijskich. I ci, którzy biegli, brali udział w zawodach, otrzymywali nagrodę. I niektórzy nagrodę otrzymali, inni jej nie otrzymali. I tak właśnie Chrystus wszystkich swoich sług, którzy zostali zbawieni, i nie problem zbawienia będzie tam rozpatrywany, lecz problem wierności. Problem nagrody za ich wierność, za solidność, za przyniesienie tego owocu, który był od nich wymagany. Ale zbawienie, samo uratowanie jest Bożym darem. Nie naszą zasługą, ale jest Bożym darem dla Ciebie i dla mnie. A my to przyjmujemy przez wiarę. Przyjmujemy to. Odbieramy to. Tylko dziękując. Niczego nie możemy w zamian dać. Żadne nasze zadośćuczynienie nie zrównoważy naszych win, naszego stanu, naszych przestępstw. Jedyny Chrystus był w stanie ponieść i dać Bogu prawdziwe zadośćuczynienie za grzech świata, za grzech każdego człowieka. Chrystus stał się naszym zadośćuczynieniem. Nikt z nas. Oczywiście, że my również za nasze grzechy, za to, co było złe w naszym życiu, my również chcemy coś dać. I to, co najlepszego możesz dać, to swoje życie, swoje siły, swoją miłość do Boga i bliźnich. Stać się dłużnikiem Boga, dłużnikiem Jego łaski i miłosierdzia i dać samego siebie Jemu w służbę. To jest najlepsze. To jest jedyne zadośćuczynienie, ale i tak to nie zrównoważy Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. To się przyjmuje zbawienie przez wiarę. Taki jest sens tego podobieństwa. Ale ja oczywiście nie o tym chcę mówić. Powiedziałem to dlatego, abyśmy nie mieli wypaczonego pojęcia o tym podobieństwie. Ale właśnie to podobieństwo chciałem użyć dzisiaj, aby coś powiedzieć o naszych uczuciach. O uczuciach, które tak ważną rolę grają w naszym życiu. I gdzie tu jest mowa o tych uczuciach? Oczywiście, ponieważ w każdej dziedzinie, w każdej chwili naszego życia uczucia są bardzo ważne i one są ciągle jak struny w tym fortepianie nastrojone i one reagują momentalnie nie tylko na uderzenie, ale również i na fale, które w powietrzu przebiegają i mogą też zadrżeć struny gitary czy tego fortepianu, gdy będzie odpowiednia częstotliwość i rezonans się pojawi. One są zawsze gotowe do wydania dźwięku. Tak też nasze uczucia w nas są ciągle napięte i one reagują na różne bodźce. W słowniku psychologicznym jest taka mniej więcej definicja pojęcia uczucie, czyli emocje. Jest to przeżycie psychiczne, gdy chodzi o uczucie lub przeżycia, wywołane przez nasze ustosunkowanie się do aktualnie lub dawniej istniejących bodźców. A więc coś, co było dla nas impulsem, jakimś bodźcem, kiedyś, w przeszłości lub teraz. I nasze osobiste ustosunkowanie się do tego wytwarza jakiś stan w nas. Jest to dziwny stan. Stan, którego nie możemy sami sprowokować. On się pojawia nie wiadomo skąd. Stan, który możemy tylko zarejestrować i potem możemy ewentualnie go opanować. Ale nie możemy go sami wywołać. Ktoś na przykład potrafi wywołać łzy. Aktorzy potrafią to uczynić. Ale te łzy są tylko zjawiskiem fizycznym, ale wcale nie wyrażają ich stanu, aktualnego stanu psychicznego. Natomiast gdy w nas zaistnieje odpowiedni stan psychiczny, smutku, bólu czy czasami radości, to też i się pojawią łzy jako wyraz tego stanu. I łzy możemy opanować, dane uczucie, dany stan uczuciowy możemy też opanować lub też mu się poddać, ale nie mamy żadnego wpływu na to, by nie pozwolić na powstanie tego uczucia, tej emocji w nas. Również i naszym emocjom nie możemy rozkazywać. Po prostu one są. Jak wiatr, gdy wieje, tak i fale się tworzą na jeziorze czy na morzu. Morze przez rzec kropką być łagodne rano do południa, ale wieje cały czas łagodny wietrzyk. I wiadomo, że za kilka godzin będą fale. I rzeczywiście wieczorem już morze jest rozkołysane. Może być też i inny bodziec. Wrzucimy duży kamień. Ten kamień też naruszy spokojną toń wody. Tak właśnie nasze uczucia są gotowe na różne bodźce. I one są uzależnione od naszego temperamentu. O tym mówiliśmy już wcześniej. A też i od naszej fizycznej kondycji w danym okresie naszego życia lub też i w ciągu dnia. To jest uzależnione od tego, kim jesteś. Temperament nasz nie ulega zmianie. A też i nasza kondycja, która ulega zmianie, wpływa na rodzaj naszych uczuć, jakie w danym dniu będziemy mieli. Wiemy w Krakowie szczególnie, jak się czujemy, gdy jest wyż, gdy jest pogodne niebo, a jak się czujemy na przykład dzisiaj, w takich dniach, gdy wszystko wisi nad nami, jak łatwo jest o rozdrażnienie. I tak w nas się pojawiają żal, radość, smutek, strach, gniew, wdzięczność, wstyd, zazdrość i całą masę uczuć, różnych uczuć możemy wymienić. Skrajnie miłość, nienawiść, a w środku obojętność. Cała gama rozmaitych uczuć, które w nas się pojawiają. I oczywiście na dane bodźce każdy z nas inaczej reaguje. I w tej chwili, gdyby coś tutaj zaistniało, będą różne reakcje. Również i w naszym życiu, w miarę rozwoju naszej osobowości, dojrzewania, też inaczej reagujemy na różne bodźce, prawda? I inne emocje w nas powstają. I tu właśnie ci ludzie mieli normalny dzień. To byli bezrobotni ludzie. I wyszli na rynek, aby ich ktoś najął. I oto ktoś, kto ich wynajął wcześnie rano, ugodził się z nimi na 1 denara dziennie. To była ówczesna zapłata za jednodniowy, pełny, 12-godzinny dzień pracy. I oni tę godziwą zapłatę mieli otrzymać za swoje 12 godzin. Ale około godziny 3, czyli 9 według czasu naszego, poszedł znów na rynek gospodarz, bo za mało miał pracowników. Przyszli następni. I również ich wysłał, z tym, że już się z nimi nie godził co do zapłaty. Mówi, co się należy, to wam dam. Na pewno jakąś tam część mniejszą od denara mieliby otrzymać, jeśli denar był zapłatą za pełny dzień, pełną dniówkę. To samo uczynił o godzinie 12 w południe, 6 według zegara żydowskiego. Potem o 9, czyli 3 po południu. A też poszedł o godzinie 5 po południu. Zostało tylko godzinę pracy. Godzina pracy jeszcze tylko pozostała, Ale jeszcze ich najął do tej pracy. Wiadomo, że zarobią już grosze, prawda? Cóż za godzinę można zarobić? Oni stali bezczynnie cały dzień, a tutaj ich ktoś wziął na godzinę, a więc przynajmniej na kromkę chleba zarobią. I właśnie spójrzmy. Dzień ciężki, pełen pracy, trudu. Różni towarzysze tego dnia byli obok siebie, rozmawiali i zastanawiali się też, czy też w ogóle się nie zastanawiali, jaka będzie zapłata, no bo wiadomo, każdy z nich umiał liczyć i wie, ile się płaci za taką ilość godzin, jaką dany człowiek pracował. Ale gospodarz, gdy wydał polecenie swemu rządcy, by dawał wypłatę, powiedział: zacznij od ostatnich. I miał cel. To podobieństwo oczywiście jest też tak przygotowane, abyśmy o tym wiedzieli, że Bóg nagradza jednakowo i tych, którzy pracowali całe życie dla Chrystusa, poświęcili wszystkie swoje siły, całe 12 godzin, cały wymiar czasu, jaki Bóg im dał w życiu. I tak samo nagrodzi tych, którzy przyszli i tylko dali troszkę swego życia. Tych kilka lat, ostatnich lat. Wydawałoby się, że tych już najsłabszych lat. Wszystkich będzie, wszystkim da tę zapłatę jednakową. I więc przychodzą ci ostatni, najmniej zmęczeni i otrzymują jednego denara. A ostatni w kolejce są ci najbardziej zmęczeni po 12-godzinnym dniu pracy. Stają dosyć daleko i mają czas na rozmyślanie. I rozmyślali sobie i obliczali. 11, 12 razy 1, no to chyba z 12 denarów, ale to niemożliwe. To może z 8, chyba 6 dostaniemy, chyba 3. Ale każdy już wiedział, że tu będzie sowita zapłata. Gdy przyszli ci właśnie pierwsi, otrzymali również denar. I wtedy zaczęli szemrać. Szemranie jest wyrazem czegoś. W Starym Testamencie, w historii wędrówki ludu izraelskiego przez pustynię, jest opisane właśnie jedno wydarzenie, chociaż ono nieraz się pojawiło, ale to jest jeden z rodzajów grzechu, jaki był w narodzie izraelskim. On nawet jest wymieniony w Nowym Testamencie, bodajże pierwszy list do Koryntian, rozdział 10. Teraz to sprawdzę. Tak, rozdział 10, pierwszy list do Koryntian. I tam właśnie jest mowa o tym, że oni szemrali. 1234 stronice. Tam były różne ich przestępstwa, grzechy. Bałwochwalstwo, cudzołóstwo, kusili Boga, a też było szemranie, wiersz 10. Dlaczegoż to ludzie szemrają? Dlaczego wtedy Izraelici szemrali? Co powoduje szemranie? Ja właśnie wyobraźcie sobie lud, tłum. Mojżesz miał około 1,5 miliona ludzi, biorąc dzieci, kobiety, na pustyni. I nie by tylko połowa z nich, 700 tysięcy ludzi. I każdy z nich zacznie wydawać jakiś pomruk. Bo właśnie ten wyraz w języku greckim, szemrać, znaczy mruczeć pod nosem. I wydaje takie mruczenie pod nosem. Mruczenie niezadowolenia. I gdy te kilkaset tysięcy ludzi to samo zrobi, to będzie słychać, prawda? To będzie jak groźny szum morza. I właśnie w takich nastrojach naród kiedyś się porwał, by ukamienować Mojżesza. Wściekli się na niego. I zapomnieli w tym momencie, zapomnieli zupełnie o dobru, jakie im wyrządził. O ratunku, jaki Bóg przez niego zsyłał na nich. Momentalnie o tym zapomnieli. Porwali kamienie, by go ukamienować, aż musiał się ukryć przed nimi do przybytku. A więc jaki rodzaj emocji, uczuć się pojawia w człowieku, że powoduje szemranie, a to szemranie, gdy spotęguje się, to powoduje potem nawet i takie gwałtowne czyny, gdzie człowiek zapomina, odchodzi od rozsądku to, co było dobre. Nie jest trzeźwy. Mówiliśmy ostatnio o duchu mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Tu nagle nie ma trzeźwego myślenia. Gdy Pan Jezus mówił do Żydów, którzy Go słuchali, do różnego rodzaju ludzi, faryzeuszów, saduceuszów, uczonych w piśmie, do kapłanów, to oni również wpadli w taki stan, że porwali kamienie i chcieli w Niego rzucić, czy też na Niego nacierali, by Go zepchnąć ze skały, żeby runął z tej skały. Albo Szczepan, 7 rozdział Dziejów Apostolskich, gdy przemawiał właśnie podczas przesłuchania w Sanhedrynie, przed taką najwyższą radą żydowską. I Szczepan, młody człowiek, dobry człowiek, opiekun wdów, gdy na niego patrzyli, to widzieli w nim twarz anielską. Ale napisane jest, że byli rozwścieczeni, że zębami zgrzytali. A więc jakieś emocje ich napełniały takie, które spowodowały, że go wypchnęli za miasto i ukamienowali. I więc ci właśnie ludzie poddali się podobnym emocjom. Zaczęli szemrać, mruczeć pod nosem przeciwko gospodarzowi. I oczywiście mieli argumentację. Zrównałeś ich z nami. Ci tylko jedną godzinę, my 12 razy więcej. Cały ciężar dnia i uporuśmy znosili i na ich zrównałeś z nami. Nie było u nich możliwości, aby trzeźwo pomyśleli. Odpowiedź gospodarza jest trzeźwa. A oni nie byli w stanie wcześniej pomyśleć, by nie musieć mruczeć. Przecież on im nie zapłacił mniej niż się ugodzili. On nie obniżył im stawki. Zapłacił im godziwą stawkę. Pełną zapłatę. Ale właśnie u nich poczucie niesprawiedliwości mówiło, dlaczego ich zrównałeś, wyniosłeś na równo z nami. Człowiek nawet tego nie jest w stanie znieść. Nie to, gdy go poniżą i ktoś inny jest do niego wyższy. Gdy kogoś, kto nie zasługuje na to, zrównają ze mną, to już jest też niesprawiedliwość. Pamiętamy, gdy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu rozmawiał z Piotrem. Ten Piotr się wcześniej Pana Jezusa zaparł. Powiedział, nie znam tego człowieka. Miał przyjaciela, chodził z nim przez 3,5 roku, a potem mówi, nie znam tego człowieka. Tak podle postąpił w tym momencie, ale potem gorzko płakał. I właśnie Pan Jezus z nim rozmawia i Piotra tą rozmową niejako znów przyjął do swego grona przyjaciół, do swojego serca. I Piotr znów ma przyzwolenie, zachętę, idź za mną, paść moje owce. I Piotr, gdy wreszcie ochłonął, bo już mu tamto przebaczono, a wiemy, jaki ciężar spada z serca, kamień spada, już zaczyna znów myśleć po swojemu. I spojrzał na Jana, któryż tam stał obok. Młody uczeń Pana Jezusa, najmłodszy, którego Jezus najbardziej miłował. I Piotr właśnie teraz, spojrzawszy, już się przyrównuje. Mówi, Panie, a co z tamtym będzie? Ja mam iść za Tobą. Opaszą mnie, poprowadzą, a więc tu już była mowa, czy w tym powiedzeniu już jest sugestia, że Piotr nie będzie chodził według własnych ścieżek, własnych planów, lecz również będzie musiał iść tam, gdzie nie będzie chciał, że również będzie musiał cierpieć. A więc już Piotr widzi, że jego przebaczenie i droga łączą się z cierpieniem, z jakimiś niewygodami. I już od razu myśli, a co z tamtym? To ja tu jestem po Judaszu prawie, że najgorszy, bo Judasz cię wydał, zdradził, a ja się ciebie zaparłem. Tamci nic takiego nie zrobili. A tegoś najbardziej miłował, więc co z nim będzie? Bo ja to w porządku, pójdę drogą trudną, bo ja postąpiłem niewłaściwie, ale tamten? I co Pan Jezus powiedział? Co Tobie do tego? dosyć obcesowo, prawda? Co tobie do tego? Jeśli bym chciał, aby tamten został aż do mego przyjścia, co tobie do tego? Ty idź za mną. I tu właśnie gospodarz powiada: czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Czy nie wolno mi czynić z moim, jak chcę? Przecież ja nie twoje wziąłem i tamtemu dałem. Stratę ja ponoszę. Cóż tobie do tego? I właśnie, ta historia nam, chrześcijanom, lecz lub też ludziom, którzy będą chcieli być nimi, czyli uczniami Chrystusa, ta historia ma nam wskazać, jakie jest niebezpieczeństwo w powodowaniu się emocjami, uczuciami, w pozwalaniu, by emocje brały górę, królowały w naszym życiu. Od nich nie możemy uciec. Nie możemy też z nich zrezygnować, bo byłaby wielka szkoda. Człowiek jest tak stworzony, że potrzebny jest mu intelekt, potrzebne mu są emocje i również potrzebna mu jest wola, by podejmował decyzje. Będziemy właśnie o tych trzech rzeczach dzisiaj mówić. I nie można zrezygnować z emocji i tylko się na intelekcie opierać i podejmować decyzje. Ale z kolei nie możemy również pozwolić, by tylko emocje nami kierowały, a rozum i to szkiełko mędrca, prawda, było na uboczu. Nie możemy mieć tych przeciwieństw w swoim życiu. Albo mędrzec i jego szkiełko, albo nasze zaufanie, nasza wiara. Nie. Wiara, ta pewność w rzeczy niewidzialne, ona musi znajdować się i w naszym intelekcie, i w naszych emocjach. Jako wypadkowa musi być w naszej woli. W oparciu o jedno i drugie mamy podjąć właściwą decyzję. I co zrobić, ażeby teraz te emocje miały właściwą rolę, właściwe miejsce w naszym życiu? Od nich nie uciekniemy. Uczeni stwierdzili już dosyć dawno i teraz potwierdzają, że nasz mózg jest tak skonstruowany, iż nawet te najbardziej racjonalne komórki w naszym mózgu, te ośrodki, w których zapadają najbardziej obiektywne oceny, one znajdują się w otoczce komórek uczuciowych. I nawet najbardziej chłodny, opanowany naukowiec myśli również w atmosferze emocji. A więc nie możemy od nich uciec. Komórek emocjonalnych jest więcej niż tych, że tak powiem, racjonalnych. Ale czyż musimy być zdani na nasz charakter, na naszą psychikę? Dlatego, że ktoś właśnie jest wrażliwy, ktoś jest przewrażliwiony, ktoś jest niewrażliwy i takim już musi pozostać. Ktoś bardziej emocjami się powoduje, a inny bardziej rozumem i tak już musi zostać? Właśnie nie. Właśnie to można zmienić. I ludzie, którzy powodują się i pozwalają podawać się bardziej emocjami, są wrażliwsi na stany depresyjne, przygnębienia, smutku, na różnego rodzaju myśli, które złe się im pojawiają, samobójcze na przykład. I stąd musimy dzisiaj tę sprawę również omówić i dowiedzieć się, co zrobić, żeby nie przeżywać takiej frustracji, niepotrzebnej frustracji, jak ci ludzie. Nie mieli żadnych podstaw ku temu. Emocje ich zwiodły. I pozwólcie, że teraz, gdy taki właściwie większy wstęp zrobiłem, teraz przyjrzymy się pierwszemu rozdziałowi Biblii. Nie chcę, żeby te wykłady miały charakter psychologiczny. Chcę, żeby one miały charakter biblijny, dlatego że psychologiczne wykłady można sobie zawsze przygotować samemu, czy gdzieś pójść, posłuchać. Natomiast podejścia biblijnego, jak wiemy, nie wszędzie, to podejście nie wszędzie możemy znaleźć. Dlatego chciałbym, żebyśmy więcej czasu, czas biegnie, poświęcili temu, co Biblia mówi na ten temat. I oczywiście też nie wszystko powiemy, bo czasu nam niestety zabraknie. Chociaż na ogół mówię około godziny, czy proszę o godzinę. I w tym pierwszym rozdziale, gdy tak sobie dzisiaj przeczytałem, to stwierdziłem, że tam się pojawia pierwsze uczucie. Uczucie, które było u Boga. I przyjrzyjcie się na przykład wierszowi czwartemu. Widział Bóg, że światłość była dobra. Wcześniej drugi wiersz nam opowiada, że ziemia była pustkowym i chaosem. Ciemność była nad otchłanią. Pustkowie i chaos. Wszystko przemieszane. Wszystko czarne, ciemne, pełne kotłowaniny. I nagle Bóg rzekł, niech stanie się światłość. I się stała nagle światłość. I Bóg stwierdził, że ona jest dobra. I to właśnie zdanie, i widział Bóg, że światłość, że było dobre, czy była dobra, się powtarza tutaj wiersz 10, 12, 18, 21, 25, 31, raz, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7 razy się powtarza. A ostatni raz, 31 wiersz, nawet, że było bardzo dobre. Bardzo dobre. Wszystko było dobre, a dopiero gdy Bóg stworzył człowieka, to wszystko okazało się, że było bardzo dobre. I więc jakieś może się pojawić uczucie w nas, gdy wszystko, co było niedobre, złe, w wyniku naszej działalności stało się dobre, a nawet i bardzo dobre. Uczucie zadowolenia. I sądzę, że to jest pierwsze uczucie, jakie można byłoby w Biblii znaleźć. Nie ma o nim mowy w sposób bezpośredni, ale można by wnioskować. Uczucie zadowolenia. A przyjrzyjmy się wierszowi 23 w rozdziale 2. Adam, człowiek, wcześniej był rozczarowany, bo pokazują mu różne istoty, różne zwierzęta i wybierz sobie pomoc dla siebie właściwą. I on się przygląda, nawet małpa mu się nie podobała. I wreszcie Bóg musiał wprowadzić go w stan snu i coś tam wyjął z niego i uczynił coś podobnego do człowieka, do Adama, ale jednak coś, co było odmienne. Coś, co było z niego wyjęte i coś, co mogło być jego uzupełnieniem. Rzeczywiście, mężczyzna i kobieta są uzupełnieniem. Uzupełniają się i tworzą całość. Podobnie też jest paralela Kościół, ciało Chrystusa i Chrystus jako głowa Kościoła. I człowiek mówi, ta dopiero jest kością z kości moich, ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Ta dopiero. Zadowolenie, uśmiech zadowolenia pojawił się na twarzy pierwszego mężczyzny, Adama. I pocałował, przytulił do siebie swoją połowę, drugą połowę, którą Bóg mu darował. Ale teraz przyjrzyjmy się po upadku. To było przed upadkiem, grzech. Przed nieposłuszeństwem. Ale gdy człowiek posłuchał szatana, gdy uczynił ten czyn, postępek nieposłuszeństwa, buntu wobec Boga, czyli upadek w grzech, jakie się pojawiło pierwsze uczucie? Wiersz 10. Strach. Może by włączyć te wentylatory i tamte okno otworzyć. Dobrze? Ja tak głośno mówię. Tam, gościu, jestem, wyłącznik, włącz tam. Pojawił się strach. Strach w wyniku grzechu. Człowiek miał przyjaciela, z którym chodził, wcześniej zapisany, w wietrze dniowym, wchodził w tym sadzie i było tak wspaniale. Mieli bliską łączność, bliski kontakt. Wszystkie pionowo. I teraz przez nieposłuszeństwo, przez to, iż człowiek nie zaufał Bogu, zaufał jego nieprzyjacielowi, przez to, że przekroczył Boży nakaz, w jego wnętrze wszedł grzech, bunt wobec Boga. Człowiek zaczął chybiać Bożego celu, zboczył na własną drogę, na własną ścieżkę. I jako emocje, uczucie pojawił się strach. Przedtem było zaufanie, była przyjaźń. A tu się pojawił strach i alienacja, wyobcowanie. Człowiek sam siebie zaczął wyobcowywać. Nie musiał. Ale to, ten stan, w którym się znalazł grzech, spowodował, że człowiek zaczął uciekać od Boga. Krzaki stały się jego schronieniem. Nie Boża obecność. Nie Bóg się stał dla niego schronieniem, krzaki się stały schronieniem, czytamy wcześniej. Strach. I strach jest, o tym mówiliśmy już wcześniej, strach przed przyszłością, chyba z zeszłego piątego o tym mówiliśmy, jest diabelską wiarą. Jak Boża wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, dobrych rzeczy od Boga, tak strach jest uczuciem powodowanym bezpośrednio jako skutek grzechu. I możemy go nazwać wiarą diabelską. Że człowiek się boi tego, co nie musi się stać, a co się może stać. Ręce mu drżą, jest cały rozdygotany, może wręcz umrzeć na zawał serca. Przecież nie tak? Już to ludzi umarło z powodu strachu. I wiem, jak ten strach paraliżuje, jak ludzie żyjąc w strachu są w niewoli, nie przedmiotów, nawet nie ludzi, są w niewoli własnych myśli, w niewoli strachu. Jezus, tak na marginesie, wyzwolił nas od niewoli, strachu przed śmiercią, bojaźni przed śmiercią, mówi nam list do Hebrajczyków. Musiałem teraz szukać, który to jest rozdział, który wiersz. Wyzwolił nas od bojaźni, strachu przed śmiercią. Uczeń Chrystusa może się nie bać śmierci ani przyszłości. O tym mówiliśmy w zeszły piątek, więc nie będę teraz tego rozwijał. No dobrze, ale gdy człowiek się znalazł na ziemi, gdy już miał swoją rodzinę, bo się urodzili im synowie, jakież to się pojawiło inne uczucie, o którym mówi Biblia? Otwórzmy czwarty rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tam jest rozmowa Boga z Kainem, ze starszym synem Adama i Ewy. Wiersz piąty. Bóg nie wejrzał na ofiarę Kaina. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz, czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Bóg Kaina uprzedza. Nie powstrzymuje jego ręki, nie wyjmuje mu uczucia gniewu i wkłada mu tam uczucie miłości czy zadowolenia, nie. Człowiek jest stworzony na Boże podobieństwo i Bóg mu dał prawo, by sam o sobie stanowił, oczywiście w zakreślonych ramach, by też i miał wolną wolę, Bóg ją szanuje. Ale Bóg mówi do Kaina: czemu się gniewasz? Czemu się zasępiło twoje oblicze? To później będziemy analizować, gdy będziemy mówić, w jaki sposób panować nad uczuciami. To nam wróci. Czemu? Dlaczego? Ale wiemy, że w takim stanie, gdy człowiek jest poddany emocjom, człowiek nie myśli. A jeśli myśli, to zgodnie z emocjami, a nie zgodnie z racją obiektywną. Czy nie tak? I wtedy pytanie to jest wręcz retoryczne. Człowiek w ogóle nie ma zamiaru dać odpowiedzi, a jeśli da odpowiedź, to na pewno taką, jaka w nim teraz gorzeje, a nie jaka jest naprawdę. Ale Bóg mówi, byłoby pogodne twoje oblicze. Jest zasępione, a byłoby pogodne. W hebrajskim tam jest powiedziane, że czemu twarz twoja opadła? Byłaby podniesiona. Tu już jest przełożone na nasz język. Zasępione, pogodne. Ale twarz opadła. I wiemy, że człowiek zły, w stanie złości, spuszcza głowę, patrzy w ziemię. Prawda? Twarz jego opada. Człowiek radosny ma twarz podniesioną i to widać. On szuka ludzi, szuka kontaktu z innymi. A więc twarz twoja byłaby podniesiona, gdybyś czynił dobrze. Ale jeśli się zdecydujesz czynić zło, jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. To jest wręcz personifikacja grzechu. Mimo, że grzech nie jest osobą. Ale tu jest postawione, jakby to była jakaś istota. Czyha. I właśnie w języku hebrajskim ten wyraz, który jest przetłumaczony, czyha. Czy później kuś cię, lecz kusi cię. To właśnie to drugie, kusi cię. To tam nie jest to, że on cię kusi. Też jest personifikacja, ale tam jest powiedziane ten wyraz. On chce przylgnąć do ciebie. Jego pragnieniem jest przylepić się do ciebie. I można to opisać w ten sposób, że jak pantera jest przyczajona, jest sprężona do skoku, jej ogon tak powoli się tylko rusza, i widzimy, jak pod jej cienką skórą drżą wszystkie mięśnie. My patrzymy na nią, a ona czyha i momentu właściwego, by skoczyć nam do gardła i by nas zniewolić. I tak właśnie grzech czyha i w nim jest pragnienie przylgnięcia do nas. Ale ty nad nim masz panować. Człowiek został przeznaczony do panowania. To jest bardzo ważne. Bóg nam dał prawo panowania, oczywiście w zakreślonych dla nas ramach przez Boga. Masz nad nim panować. I ten grzech czyha. Kain jest w atmosferze gniewu. Emocje u niego są, no, chyba już u zenitu. I on może panować. Czy jest w stanie? Czy jest w stanie? Na pewno jest w stanie, gdy jest powiedziane, że masz nad nim panować. I ponieważ człowiek, szczególnie uczeń Chrystusa, jest w stanie panować nad swoimi emocjami, dlatego o tym będziemy mówić, co zrobić. Kain co zrobił? Nie zapanował. Wiersz 8 powiada, że Kain swoją decyzją w sposób spokojny, racjonalny, z premedytacją wprowadził w czyn myśli, koncepcję, jaka się w nim pojawiła w wyniku emocji. Rzekł do swego brata, wyjdźmy na pole. I Abel niczego nie przeczuwał. Gdy byli na polu, czyli spokojnie musieli iść. Musieli wyjść kawałek drogi, żeby zejść rodzicom z oczu. O czym Kain wtedy rozmawiał z Ablem? Może o pogodzie, może o polowaniu, może o zasiewach. O czym oni rozmawiali? Gdzie wtedy były emocje? On się nie od razu rzucił. On się później rzucił. Emocje się cały czas gotowały. On nad nimi panował. Zobaczcie, on panował nad nimi przez jakiś czas. ale panował tylko w taki sposób i tak krótko, jak chciał, by swój cel zrealizować, z tym, że jego intelekt podjął decyzję negatywną. Stał się posłuszny grzechowi, grzechowi zazdrości. Czytamy dalej, że się rzucił na swego brata i go zabił. No i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, co robić? Co robić dzisiaj, by nad swoimi emocjami zapanować? Oto jesteś w Bożej winnicy, jesteś uczniem Chrystusa, chrześcijaninem i większość tutaj na pewno takimi ludźmi są. Niektórzy mogą się stać w każdej chwili. Może się stać przez własny wybór. I oto jesteś w Bożej kolejce po zapłatę. I Bóg płaci. Jak tamtym płacił. Ty stoisz na końcu, nogi obolałe i ostatni otrzymuje zapłatę za nas pierwszy. I widzisz, jak tamci, którzy leniuchowali, stopniowo biorą tyle samo, co i ty bierzesz. Pojawiają się teraz emocje, jak on śmiał, jak on mógł, jaka niesprawiedliwość i one rosną, gotuje się w tobie. Ale oczywiście jesteś tylko na jednym robotnikiem, więc mruczysz pod nosem, do kumpli swoich mruczysz tylko. Jest takie murmurandum pełne zazdrości. Pan to słyszy i jednemu z towarzyszy twoich mówi. To, o czym mówiliśmy wcześniej. Robić, by nie dojść do stanu szemrania. Co zrobić, gdy się emocje pojawiły tak, jakie się pojawiły? Zazdrość. Czemu zawistne jest oko twoje? I oko nasze już błyszczy zazdrością, a oczy są oknami duszy. Ale co zrobić, żeby ta zazdrość nie spowodowała mruczenia? Też potem i czynów takich, jakie na przykład Kain. Co zrobić, gdy na emocje nie mamy wpływu, one się pojawią? Mogą się pojawić. Ale co zrobić, żeby one nad nami nie zapanowały? Po pierwsze, wsłuchaj się w siebie, by rozpoznać, co to za uczucie się pojawiło. Wsłuchaj się w siebie, by rozpoznać, co to za uczucie się pojawiło. Cóż to się we mnie dzieje? Czyli trochę introspekcji. Troszkę zastanowienia, troszkę spojrzenia na siebie z perspektywy. Obiektywnie, z boku. Nie wszyscy ludzie mają tę zdolność. Trzeba się w tym ćwiczyć. Każdy z nas może być obiektywny wobec siebie. Trzeba się w tym ćwiczyć. Nie można cały czas się poddać tylko swoim nastrojom i mówić, jestem jaki jestem, taki muszę być. Nieprawda. Takim być nie musisz. Tym bardziej, gdy jesteś uczniem Chrystusa. Ja wszystkim zawsze mówię prawdę. To jest usprawiedliwienie ludzi, którzy mają zwyczaj deptania czyjejś wrażliwości. Prawdę można powiedzieć różnie, a uczeń Chrystusa mówi prawdę w miłości. Szczerość w miłości, a nie szczerość goła zupełnie, bez miłości, bez niczego. Będąc szczerymi w miłości, mówi apostoł Paweł, list do Efezjan, 4 rozdział i w połowie gdzieś tam to jest wiersz 14, 15, 16. Szczerymi w miłości. On tam mówi w kontekście ciała, gdy jesteśmy członkami jedni drugich i sobie nawzajem udzielamy siły, posiłku, jak stawy, które przekazują sobie nawzajem i my działamy wtedy. Musi być szczerość, ale w miłości. A więc troszkę introspekcji i zastanowienia się, cóż to we mnie jest za uczucie? Czemuż ja w tej chwili nie czuję się taki swobodny i zadowolony, że będę miał wypłatę? Za chwilę wezmę godziwą zapłatę. Czemuż nagle się z tego nie cieszę? Właśnie, skąd ta zmiana? Czemu się zmieniłem?
Gdy mi na rękę spadł denar, nagle ja się zmieniłem. Czemu? Przecież czekałem na denara. Zastanowić się trzeba. I wtedy ten człowiek pomyśli, stałem się zazdrosny. Zazdrość się we mnie pojawiła. I to mogą być różne uczucia. Zazdrość, może być gniew, jak było w przypadku Kaina. Możemy odczuwać przykrość. Możemy czuć, że ktoś nas poniżył. Trzeba to uczucie rozpoznać. Rozpoznać. Jak to uczynić? Najlepiej jest stanąć przed lustrem. Stanąć przed lustrem. A gdzie je znaleźć? Tym lustrem dla twoich uczuć, dla moich uczuć, naszej osobowości jest Pismo Święte. Pismo Święte ma wiele różnych określeń. Jest mieczem, jest chlebem, jest drogą, jest młotem, który kruszy skałę, jest również i lustrem. List Jakuba, 1 rozdział, wiersze 23-24. One właśnie mówią, że gdy człowiek stanie przed lustrem, o tym będziemy mówić za chwilę, cały ten fragment z Jakuba będziemy za chwilę omawiać. Poczekajcie jeszcze chwileczkę. I właśnie gdy staniesz przed lustrem, drugi punkt, zastanów się, dlaczego masz takie uczucie. Gdy stwierdzi, że tam jest właśnie zazdrość albo gniew, Jakub czy ci z winnicy, dlaczego się takie właśnie uczucie pojawiło? I lustro, to właśnie lustro pozwoli nam podjąć właściwą decyzję. To jest punkt trzeci. Podejmij decyzję, właściwą decyzję. A więc po pierwsze, wsłuchaj się w siebie, by rozpoznać rodzaj uczucia. Po drugie, zastanów się nad przyczyną tego uczucia, dlaczego jest takie właśnie uczucie. I po trzecie, podejmij właściwą decyzję. I otwórzmy list Jakuba, ten, który już podawałem wam, 1 rozdział, stronica 1311. I tam od wiersza 19 może przeczytajmy sobie. Wiedzcie to, umiłowanie bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić, czyli uratować wasze dusze. I bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, kim jest, czy jakim jest. A kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Tu jest cały kontekst. Wiersz na przykład 18 mówi o tym, że Bóg jako Ojciec zrodził nas w sposób duchowy słowem prawdy. Gdy zechciał, zrodził nas słowem prawdy. Człowiek ma być skory, chętny do słuchania, a nie chętny do mówienia i do gniewu. Słuchania Bożego Słowa. Tu właśnie akurat tacy ludzie są, którzy przychodzą w piątki, aby słuchać Bożego Słowa. I to jest dobre. Ale z kolei powinniśmy być, jako słuchacze Bożego Słowa, nieskorzy do prędkiego mówienia, jak tamci ludzie zaraz mruczeli. Zanim zaczniesz mruczeć, szemrać, to wcześniej zastanów się, dlaczego masz takie uczucie. Czyli jakie to jest uczucie, dlaczego ono jest. I potem podejmij właściwą decyzję. Albo pisz petycję i szemraj, albo staw się w danej sprawie, albo też nie. Obejrzał obiektywną ocenę sytuacji, z tym, że nikt z nas w 100% nie jest obiektywny. Ale przynajmniej już będziemy działać w oparciu o jakieś przesłanki obiektywne. Więc nie skory do mówienia, nie skory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest słuszne u Boga. Przeto odrzućcie, odrzućcie. Wiemy, jak się odrzuca granat, który ktoś rzuci, czy jakąś bombę, i ona jest tuż, tuż przed wybuchem. I ktoś, kto ma refleks, podbiegnie, chwyci i odrzuci. Tak właśnie szybko trzeba odrzucić, by wybuchło to poza nami. Odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości. I z łagodnością, z dobrym nastawieniem przyjmijcie wszczepione. To jest wyraz wzięty z ogrodnictwa. Gdy się wszczepia coś, co się później przyjmie i uszlachetni. Wszczepione w was słowo, które może uratować wasze dusze. A jednym z elementów naszej duszy są również emocje przecież. Dalej jest mowa o wykonaniu, a więc o właściwych decyzjach. Decyzjach podjętych na bazie Bożego Słowa. Oto stanąłem przed lustrem. Stwierdziłem, że ta emocja, która we mnie się pojawiła, jest zazdrością. I na przykład w swoim czasie, gdy ja byłem w tej Bożej Szkole i to były pierwsze moje przeżycia, później to już była normalka, jak każdy z nas szkołę skończył, maturę zdał i już się nie przygotowuje ciągle do egzaminu, prawda? Ale korzysta z tej wiedzy. Z tym, że się pamięta temat, który był na maturze, pamięta się pytanie, na które się nie odpowiedziało, prawda? I stąd ja pamiętam właśnie coś takiego, trzeci rozdział Tytusa, trzeci wiersz. 1294. Gdy właśnie kiedyś ja się uczyłem po raz pierwszy tego, o czym teraz mówię, wtedy się dowiedziałem o tym Kainie, o tym grzechu czyhającym, o tej panterze i byłem w swoim życiu, gdy się pojawiły takie sytuacje, o jakich dzisiaj mówimy, wtedy właśnie Bóg mi dał ten fragment z Bożego Lustra, Tytus, trzeci rozdział, 1294. Wcześniej jest mowa o naszej uległości, szacunku dla zwierzchności, dla władzy, o gotowości do wszelkiego dobrego czynu. Jest mowa, byśmy o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazywali wszelką łagodność wszystkim ludziom. I trzeci wiersz, plamy, które wtedy zacząłem w sobie zauważać, bo myśmy niegdyś byli nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości, zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. I to właśnie było akurat lustro, które mi wykazało moje punkty brudu. Tu jest, tutaj, tutaj i tutaj. I ja wtedy wziąłem i podkreślałem tak grubo, a nawet zamalowywałem poszczególne rzeczowniki taką granatową, ciemno-niebieską, właśnie granatową kredką. I w mojej Biblii, tej, którą wtedy studiowałem, to właśnie mam tak określone. Najpierw nierozumni. I Bóg przez jakiś czas, kilka tygodni, ukazywał mi moją nierozumność. Gdy stwierdziłem, rzeczywiście, Boże, że jestem nierozumny. I Panie, daj mi Twoje mądrości. Potem niesforność. Zrobiłem sobie egzegezę w języku greckim, gdzie indziej zobaczyłem. Tak, Panie, ja też jestem taki niesforny, właśnie jak apostoł Piotr, błądzący. Poddanie pożądliwości. Poddanie rozmaitym rozkoszom. I tak stopniowo, co jakiś czas, co kilkanaście dni, żyjący w złości, potem zazdrości, znienawidzeni i nawzajem nienawidzący. Jak stwierdziłem, że jest tyle rzeczy, a one stopniowo, z tym, że każdą z nich właśnie właściwie z nią czyniłem, a więc oczyszczałem. Mówiłem, Panie Jezu, zakładałem sobie post, szczególnie w piątek, kiedy lubiłem pościć, miałem najmniej zajęć na uczelni. Poznawałem Boże Słowo w tym względzie i wyznawałem, Panie, jestem taki. Ja tego nie chcę, nienawidzę, ja to teraz odrzucam, oczyść mnie. I nachodził moment oczyszczenia, przebaczenia, radości i czułem jakby takie kawałki rdzy nie takie tylko piłowane, ale tak jakby podważone i taka cały płat rdzy odpadał. I następny, i następny, i następny. I to było przygotowaniem moim do późniejszego przeżycia chrztu w Duchu Świętym. Te właśnie przeżycia. I właśnie gdy wtedy człowiek w ten sposób z tego lustra bierze ocenę samego siebie, obiektywną, Bożą ocenę, pełną sympatii, ale zarazem i obiektywizmu konkretnego, to potem stara się z tego oczyścić, umyć. A później postępować już nie tak jak emocje, bo wtedy właśnie, gdy ja się tak pomodliłem, ta rdza spadła, ja już zadowolony idę w życie, a tu nagle mi ktoś tam doładował. I moje emocje aż do gardła skoczyły. I moje słowa już wyskoczyły jednym zdaniem, ja nagle zębami zamknąłem język. Aha, już teraz wiem, o co chodzi. Panie, przebacz, że mnie wytrzymał. Drugi raz już będę wiedział, w czym rzecz. Właśnie pantera czekała, czy ja postąpię zgodnie ze słowem, czy też nie. Pantera czyhała i była gotowa do skoku. I gdy ja się poddał emocjom, ona skoczyła i już przez usta wyszła. A wtedy nie. Nie byli kłótliwi, ale ustępliwi. Przepraszam. Przepraszam. I już ustąpiłem. I było zwycięstwo. I z czasem to stało się nawykiem. W sposób inny, nie zgodny z emocjami, lecz zgodny z Bożym Słowem, przyjętym przez ducha człowieczego mojego, którym się emocje musiały później podporządkować. I później one już tylko drgnęły lekko i siadły. Już nie skakały jak poprzednio. Wicher wionął, a fala tylko lekko się zrobiła i usiadła. I tylko rejestrowałem, oho, zazdrość, oho, złość, oho, ta, ale już to wszystko od razu było oliwą. Wiecie, jak można falę właśnie oliwą, gdy się rozleje dużo oleju na falę, tak robili na przykład korsarze czy marynarze wtedy, gdy pływali na statkach wielorybniczych na przykład, czy korsarze chcieli gdzieś uciec, wtedy właśnie olej rozlewali, olej na pół godziny, na godzinę, uśmierzał fale wzburzone, wpływali do zatoczki, gdy fale ten olej potem rozegnały, znów biły o skały, ale oni już byli w zatoczce. I właśnie olej Ducha Świętego wtedy te emocje uspokaja i my nabieramy nowej natury, nowego sposobu postępowania. I gdy tacy się stajemy, będziemy błogosławieni w czym? W rozmyślaniu? W marzeniach? Co to jest napisane? W działaniu. Będziemy błogosławieni, szczęśliwi w działaniu. Gdy się zastanawiamy nad przyczynami tych emocji, to musimy pozwolić mówić naszemu sumieniu i Duchowi Świętemu. Gdy się zastanawiamy nad rodzajem emocji, która na się pojawiła, dlaczego ja teraz tak reaguję, co to jest, to nam Boże Słowo powie, to nam to, co mamy w naszej głowie z Bożego Słowa, to nam powie. I w ten sposób będziemy wiedzieć, że to jest zła rzecz. I też, gdy się zastanawiamy, dlaczego to się pojawiło? Niech nasze sumienie, niech Duch Święty nam powie, dlaczego to właśnie jest i co to jest. Pozwólcie, że powiem coś, co nie wszystkich będzie dotyczyć, ale być może i wszystkich. Są też pewne rzeczy niezwiązane z naszymi uczuciami tylko, a na przykład z naszymi popędami. Bo uczucia możemy mieć różne, w zależności od naszego charakteru, temperamentu, potrzeb, wieku. Ale gdy chodzi o popędy, to Na ogół one dość długo w nas są, dlatego że są związane z naszym człowieczeństwem. I na przykład zapytano Pana Jezusa, czy też On powiedział, gdyby ktoś spojrzał na niewiastę i ją pożądał, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Więc jak teraz sprostać tego rodzaju poleceniu, przykazaniu? Gdy nie wystarczy myśleć, nie wystarczy marzyć, wyobrażać sobie i nie popełnić. Jest wszystko w porządku. Nie. Od czasu, gdy Chrystus zmartwychwstał, to nie jest w porządku. Obowiązuje nowe prawo. Gdy ktoś nienawidzi innego człowieka, jest już jego zabójcą, mówi nam inne miejsca Nowego Testamentu. A więc nasze motywy muszą być czyste. Nasze myślenie musi być czyste. I również na tego typu, na tego rodzaju sprawami też trzeba panować. I trzeba znaleźć sposób, ten, który opisywałem wcześniej, by nad tym panować. Ale by nad tym panować, to trzeba też i te rzeczy nazywać po imieniu, grzechem. I nienawiść, i też to pożądanie, czy też bawienie się pożądaniem. Należy nazwać grzechem. Podejście świata, ludzi, którzy żyją wokół nas, jest różne, jest inne, niebiblijne. My musimy mieć bardzo jasno sprecyzowane podejście Boże, biblijne. Inaczej Bóg będzie karał cudzołożników, przeteczników, Bóg będzie sądził i karał. Co zrobić, by podjąć właściwą decyzję? Wiem, jaki to jest rodzaj emocji. Wiem, że on jest zły. Wiem, dlaczego się pojawił. Co teraz zrobić, by podjąć dobrą decyzję? Jest taki ciekawy werset w Psalmie 34. Bośmy dojrzeli w Bożym Słowie, że należy podjąć dobrą decyzję. Ale w tym psalmie 34, stronica 605, wiersz 9 jest tak powiedziane. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Szczęśliwy, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Nigdy nie podejmiesz dobrej decyzji, jeśli nie będziesz czuł smaku życia z Bogiem. Nikt nie może żyć całe życie i dobrze żyć w oparciu tylko o ideę. Owszem, to jest złudne i ludzie bazują na ideach i tworzą je i mamy historię różnych idei ludzkich. I one przemijają, pojawiają się nowe, nowe, nowe i żadna z nich nie zapewniła człowiekowi i ludzkości szczęścia. I Bóg nie jest ideą. Bóg jest faktem, jest osobą. I człowiek, gdy zakosztuje czegoś i otrzyma satysfakcję w swoim wnętrzu, nie tą zewnętrzną satysfakcję, bo szczęście to wcale nie jest ilość pokoi, ilość pieniędzy, ilość kółek, na których się jeździ i tak dalej. To nie jest szczęście. Sami dobrze o tym wiemy. I ci z zachodu, gdy przyjeżdżają, to też nam o tym mówią, prawda? Szczęście jest czymś innym. Człowiek może być szczęśliwy nawet, gdy żyje w wielu, wielu brakach, niedostatkach, czy żyje jakimś minimum swojego życia. I jest szczęśliwy. A są ludzie, którzy mają, opływają we wszystko i są nieszczęśliwi. I to jest ułudne i ulotne, gdy się ludziom proponuje poszczególne elementy, fizyczne elementy szczęścia. Człowiek to osiągnie i dalej by chciał, i dalej by chciał, i dalej by chciał. I stąd tak trudno jest i naszym narodzie opanować emocje, bo się ludzie przyzwyczaili do różnych przedmiotów, które powinni mieć. a gdy nie można ich dać z racji braków, gdy trzeba włożyć teraz ciężką pracę, powiadają, to myśmy pracowali ciężko po wojnie. Myśmy hutę zbudowali, myśmy to i tamto robili, i Marienstadt stoi w Warszawie. A dzisiaj mamy znów to samo robić. Tak. Każde pokolenie powinno pracować tak samo ciężko i żyć w tym, co samo wypracuje. A tymczasem pokolenie za pokoleniem to rosną ludzie coraz bardziej wygodni. Więcej pieniędzy od razu mieć przy minimum pracy. Czyż nie jest tak? Czy tego nie obserwujemy? I tamci byli szczęśliwi. I posłuchajcie tych ludzi, którzy dzisiaj mają 6 czy 8 tysięcy, właśnie 8 tysięcy emerytury, a budowali nową hutę. Jacy byli szczęśliwi, gdy tam w gumiakach chodzili w tej glinie. Gdy pracowali i nie patrzyli na to, ile im płacą. Pracowali więcej niż trzeba było. Byli szczęśliwi. Ja te lata pamiętam, bo się miałem szczęście urodzić podczas wojny. I pamiętam je dlatego, że musiałem brać jako najstarszy w domu udział w tych różnych trudach życia. Gdy nawet landrynki, które bardzo żeśmy lubili, były też na kartki. I gdy ma przyniosła cały słoik, cały kilogram landrynek, myśmy mieli wielką radość. A nie z powodu landrynek. Z powodu dobrej atmosfery w domu, z powodu szczęścia, jakie nas napełniało. Gdy graliśmy w szmaciankę, a nie w piłkę. Pamiętam radość, gdy kupiłem pierwszą piłkę z Semperitu krakowskiego, piłkę gumową. I właśnie szczęście jest czymś innym. O tym za chwilę powiem. Ale żeby, a może od razu, trzymając ten psalm 64, otwórzcie psalm 73. Psalm 73, ale trzymając tamten psalm, bo wrócimy do niego. Wiersz 28. Psalm 73, wiersz 28. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Wypisz sobie ładnie to zdanie i powieś nad łóżkiem. Wcześniej jest bardzo ciekawy kontekst. Tego nie będę omawiał, bo już jest 33 minuty po godzinie 7. Wcześniej jest ciekawy kontekst w tym psalmie. I potem to lecz. Moim szczęściem jest być, czyli moim szczęściem być blisko Boga. Dlatego wracając do tego psalmu 34, skosztujcie. Trzeba Boga skosztować, przeżyć. I każdy człowiek musi dojść do momentu, gdy w swoim poczuciu nieszczęśliwości, frustracji, rozczarowania skłoni przed Bogiem kolana i powie: Panie, chcę Ciebie przeżyć. Chcę Ciebie doświadczyć. Do tego momentu ja musiałem dojść, mimo że było mi bardzo fajnie. A gdy właśnie wróciłem z takiej zabawy, gdzieśmy grali, gdzie było wesoło przez wiele godzin, gdy wróciłem i w tramwaju już czułem pustkę, aby ktoś ze mnie wyssał wszystko, tam była próżnia w sercu. I gdy wróciłem już grubo po północy do domu, to wiem, że pierwszy raz pomodliłem się w wieku świadomym, pomodliłem się szczerze do Boga. Wtedy uklękłem i powiedziałem: Boże, jeżeli jesteś, dotknij mnie. Daj mi się poznać. Dla mnie jesteś ideą, jesteś Bogiem moich rodziców, a nie moim. Ja w Ciebie muszę wierzyć. Ja się z Tobą muszę liczyć, ale to mi jest przykre. Ale z kolei tą drogą, którą idę i chciałbym ją właśnie mieć taką wspaniałą, lepszą, niż mi proponują, to ja czuję pustkę. Co dzień, im więcej jest śmiechu, tym większa pustka w sercu. Daj mi się wreszcie poznać, dotknij mnie. Jeśli jesteś, tak się modlił syn pastora, jeśli jesteś. A to była szczera modlitwa. I Bóg odezwał się i dał się poznać, o tym już wspominałem wam wcześniej. I przeżyłem go. I to przeżycie spowodowało zmianę całkowitą w życiu, a też spowodowało to, że jestem tym, kim jestem. W wyniku tego przeżycia. skosztuj. Skosztujcie i zobaczcie. Uczucia zawsze są rezultatem czegoś. Tworzą je jakieś bodźce. I w nas, powstaje nasz stosunek, ustosunkowanie się do tych bodźców. Jeśli skosztujesz Boga, to w wyniku tego skosztowania coś zobaczysz. Coś w tobie się stanie, jakieś się pojawią emocje. One się nie pojawią wcześniej, przed skosztowaniem. Najpierw musisz skosztować. A gdy skosztujesz, od razu się pojawią odpowiednie, właściwe emocje. I w wyniku tych właśnie emocji, które się pojawiły w tym momencie, o czym wam wspominałem może poprzednim razem, całą noc nie mogłem spać, wyjechałem w pociągu z Warszawy do Krakowa i w wyniku tych emocji pisałem utwory, które później stawały się piosenkami chrześcijańskimi. W wyniku tych uczuć, tych emocji, których nie było wcześniej, a stwierdziłem, że to były trzy bardzo ważne uczucia. Pierwsze to było uczucie wielkiej radości. Takie, jakie nigdy nie miałem dotychczas. To była prawdziwa radość, nie zewnętrzna, przez naśladownictwo. Radość, która trysnęła ze środka. Drugie to było uczucie stabilności. Przedtem czułem, że chodziłem, jakbym szedł po takim już podmokłym gruncie, gdzie te poszczególne darnie tak się zapadają. Musiałem ciągle uważać, żeby za długo na nie nie stać, tylko przeskoczyć na następną, bo już się będzie pogrążać. Teraz czułem, że idę wreszcie stabilnie. Wiem, kim jestem, dokąd idę. A wtedy jeszcze niewiele wiedziałem. To było uczucie. I po trzecie, uczucie wielkiej miłości. I pełnej miłości. Nie jakiegoś zachwytu, jakiejś miłostki. Pełnej miłości. Tego właśnie, o czym się, do czego człowiek ciągle dąży, o czym ciągle mówi. I na zakończenie chcę wam wszystkim zostawić werset. Werset, który będzie moim życzeniem dla wszystkich dzisiejszych łaskawych słuchaczy. Otwórzmy list do Rzymian, rozdział 15. Stronica 1223, 15 rozdział i wiersz 13. Jest to moje życzenie dla nas wszystkich. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Jest to piękny tekst, tekst życzeniowy, prawda? Radość i pokój. Jeszcze o tym chciałem mówić, ale już przerwę. Już czas minął. O radości i o pokoju. Ale może za tydzień, jak Bóg pozwoli. Niech Bóg napełni wszelką radością i pokojem, ale w wierze. Za tydzień będziemy mieć spotkanie, tam jest hasło, temat Gdzie twoja wiara? Też mamy zapowiedzianych gości na przyszły tydzień. Przyjadą pewni Amerykanie. I być może będzie do nas przemawiała pewna kobieta. Sądzę, że być może. O niej słyszałem wiele, ale nigdy jeszcze nie widziałem. Ona prowadzi bardzo ciekawą szkołę biblijną, znaną w całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie. I jest to szkoła bardzo radosna, szkoła biblijna. Wydają ciekawe kasety z takim wspólnotowym śpiewem. Mamy takie dwie kasety. I właśnie ci ludzie będą tutaj akurat w piątek. I być może ich służba będzie główną służbą. Ja być może ten werset właśnie omówię szczegółowo, ten 13 wiersz. Ale będziemy nie tylko mówić, ale przede wszystkim przeżywać. Przeżywać, co to znaczy przez wiarę skosztować, że dobry jest Bóg. Też zachęcam, aby kto ma chęć właśnie skosztować, jak dobry jest Bóg, by przyszedł we wtorek na spotkanie modlitewne. Przyjadą dwie z kolei też Amerykanki, a może Kanadyjki, nie wiem dokładnie. On teraz są na ewangelizacji w Warszawie i tam się dzieją wspaniałe rzeczy. Tak się nie musi dziać w Krakowie. Możemy być jak ci w Nazarecie, prawda? Pełni wątpienia i wtedy też nic nie będzie. Ale w Warszawie ludzie akurat, którzy mają, otrzymują zaproszenia, przychodzą i Bóg tam chrzci Duchem Świętym, zbawia wiele osób, uzdrawia. Właśnie dzisiaj tam miałem telefon stamtąd i będą u nas we wtorek. Na naszym spotkaniu modlitewnym i będą one miały cały ten czas do dyspozycji. W Krakowie będą już od poniedziałku, z tym, że w poniedziałek my tu mamy zajętą kaplicę i nie mamy gdzie je posłać. Gdyby ktoś miał dla nich propozycje, proszę bardzo, możemy je skierować tam, gdzie ktoś zaproponuje w poniedziałek. Dlatego niech Bóg nadziei napełni ciebie i mnie, nas wszystkich, wszelką radością, wszelkim pokojem w wierze, abyśmy obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Życiu, powstańmy i spędźmy teraz czas na modlitwie. Niech to będzie modlitwa osobista, twoja i moja. Teraz jesteś w obecności Chrystusa. On powiedział, gdzie jest dwóch albo trzech zebranych w Jego imieniu, On jest wśród nich. I On teraz jest tutaj przy nas, przy tobie. On ciebie słyszy. Może się jeszcze nigdy nie modliłeś do Niego. Więc cię zachęcam, byś na przykład zamknął oczy, bo wtedy się łatwiej jest skupić i nam światło nie przeszkadza. Wtedy się łatwiej jest zastanowić nad sobą. I właśnie teraz, gdy będziemy się razem wszyscy modlić, może nie za głośno, ale jednak wszyscy razem półgłosem, to się możesz wtedy włączyć, nikt cię nie będzie słyszał, ale cię będzie słyszał Jezus. I powiedz Mu to, co teraz jest w tobie. Powiedz Mu jak przyjacielowi. Mam przyjaciela, pełen on miłości. Podejdź teraz do Niego. On zwie się Jezus. To jest Twój przyjaciel. Czy Ty też jesteś Jego przyjacielem? Czy powiedziałeś Mu, że Go kochasz? Pozwól, by On oddziaływał na Twoje uczucia. Nie Twoja natura, nie świat, nie bodźce zewnętrzne, ale niech Duch Święty Jego i Boże Słowo oddziałują na Twoje uczucia. On mówi, oto stoją u drzwi i kołacze. Kto usłyszy i otworzy, wejdę tam i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jezus stanie się autorem bodźców, które będą uruchamiały Twoje wspaniałe, zdrowe uczucia. O teraz otwórz się dla Niego w tej modlitwie. Módlmy się razem. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że możemy teraz być w Twojej obecności. Dziękuję Ci, że jesteś wierny Twojemu Słowu. Jesteś tam, gdzie się dwóch albo trzech zbierze w Twoim imieniu. Jesteś również i teraz wśród nas obecny. Dziękuję Ci za to. O, Zbawicielu, dziękuję Ci, że Ty szukasz. Szukasz tych, którzy jako owce są zbłąkani na swoich drogach i obijają się o różne bodźce i są zmęczeni tym obijaniem. Ty, Panie, jesteś pasterzem dobrym. Twoje ręce zranione niegdyś dzisiaj nas uzdrawiają. Dzisiaj nas scalają. Dzisiaj rany nasze leczą i dają nowe uczucia, nowe życie. Dają wszystko to, czego potrzebuje nasza dusza, nasz wewnętrzny człowiek. I dziękuję Ci, Panie, że to uczyniłeś w moim życiu. Uczyniłeś w życiu wielu moich braci, sióstr, przyjaciół. Dziękuję Ci, Panie, że masz to również, tę ofertę dzisiaj dla tych, którzy Ciebie jeszcze nie znają. O, dziękuję Ci, Panie, że są błogosławieni, szczęśliwi Ci, którzy Tobie zaufali, którzy Tobie poddali całe swoje życie. I Panie, teraz Ty słyszysz te modlitwy. Ty słyszysz wynurzenia tych osób, które się modlą w tej chwili razem ze mną. Ty, Panie, więcej nawet wiesz, niż mówimy. I Ty, Panie, chętnie dajesz, bez wypominania, udzielasz każdemu, dlatego żeś w tym celu przyszedł, by ratować, by zbawić, by ocalić. I dziękujemy Ci za to, Zbawicielu. Halleluja. Halleluja. Hallelujah.